Dzień dobry wieczór. Witają Was Adam Hertle oraz...
Adam Lange.
Oraz
Stefan.
Stefany 2. Stefany 2, które bardzo zmęczone po Oh My Haku, ale jak widzicie w całkiem nie najgorszej formie, więc damy radę, damy radę. Stefany idą na drzemkę, a my zajmujemy się kolejnym odcinkiem rozmowy kontrolowanej.
156 już.
156. Nie da się ukryć. Leci ten czas. Dzisiaj mamy odcinek sponsorowany. Sponsorem jest firma Dagma. Naszym gościem będzie ekspert do spraw zapobiegania wyciekom danych, Mateusz Piątek. Zapraszamy Mateusza.
Cześć Mateusz.
Cześć. Cześć.
Cześć Mateuszu. No to tradycyjnie, ja już cię trochę przedstawiłem, ale jak ktoś cię pyta, kim ty jesteś i czym się zajmujesz, to co najczęściej odpowiadasz? Mówisz, że sprzedajesz rzeczy, że jesteś od komputerów. Jak się definiujesz, szczególnie komuś, kto cię jeszcze nie zna?
Co, to zależy trochę, kto pyta. Jeżeli pyta ktoś, kto jest spoza branży, to odpowiadam, że pracuję w IT i to jest taki moment, w którym staję się najludniejszą osobą w otoczeniu i już nikt niespecjalnie chce ze mną dłużej rozmawiać.
Chyba, że ma Windowsa do przeinstalowania.
Albo drukarkę do naprawienia.
Słyszę też takie odpowiedzi w stylu, aha, czyli te komputery, tak? No i to już wystarczy. Natomiast jeżeli rozmawiam z kimś, kto jest z branży, no to odpowiadam zgodnie z prawdą, że specjalizuję się w tym, żeby pomagać firmom zabezpieczać ich dane przed wyciekiem i ogólnie rzecz ujmując jest to cyber security. Jeśli ktoś już mniej więcej wie, o co chodzi, no to tak mniej więcej odpowiadam.
To już z górki wtedy, jak rozumie cyber security, to już jest do przodu.
No ale zanim zacząłeś zajmować się cyberem, to twoja ścieżka była dosyć ciekawa, ale do tego zaraz dojdziemy. To teraz opowiedz nam, jak to było, gdy pierwszy raz dotknąłeś komputera, albo joysticka, albo klawiatury. No
pierwsze takie moje wspomnienie z dzieciństwa jest związane z grą, która już do dzisiaj nie pamiętam, jak się nazywa, ale na pewno wszyscy wiedzą, o co chodzi, to jest strzelanie do kaczek.
Duck Hunt, to się chyba nazywało.
Tak, chyba Duck Hunt, chyba na Pegasusie. I to jest pierwsze wspomnienie, jak u kuzyna razem celujemy ambitnie w telewizor i próbujemy coś ustrzelić, że tak powiem. Więc to jest moje pierwsze wspomnienie. A później no to już PC i no jak to dzieci, no przede wszystkim w kierunku gier komputerowych, tak?
Ja to w Duck Hunta to chciałem kolbą zabijać te kaczki już w pewnym momencie, bo już nie dałem rady, naprawdę.
To telewizora szkoda.
A to były, wiesz, takie wielkie te telewizory wtedy.
No tak, tak, pamiętam, to właśnie o to chodziło, żeby on był taki duży i wypukły.
Adamie, czy ty kupiłeś już ten zestaw do Duck Hunta, bo podobno chciałeś odtworzyć wspomnienia.
Wiesz co, chciałem przynieść zestaw do Duck Hunta na o moje haka, ale po pierwsze, ktoś mnie przelicytował, jeżeli chodzi o całą konsolę. Po drugie, bardzo ciężko jest teraz znaleźć dobry i duży screen, który jest screenem CRT i działa, tak? No bo Duck Hunt musi mieć ekran CRT, niestety na płaskich ekranach nie działa. I to jest jakby kolejny challenge, ale może się uda.
To czekamy. Ale Mateusz, wracając, bo mam twój życiorys przed oczami i mamy wspólny element, bo ja też skończyłem zarządzanie i mi trochę to pomaga w prowadzeniu firmy, chociaż bez przesady, tak trochę. Natomiast powiedz, czy tobie te studia pomogły faktycznie w twojej codziennej pracy, czy nie wiem, lepiej ci się rozmawia z klientami, bo wiesz, o czym mówią, jesteś w stanie jakby lepiej wstrzelić się w ich sposób myślenia, czy raczej to, co robisz zawodowo, nie czerpie korzyści ze studiów?
Wiesz co, myślę, że czerpię, bo to jest kilka elementów. Po pierwsze, chyba gdyby nie te studia, to prawdopodobnie nie byłbym tam, gdzie dzisiaj jestem, bo jakby ta ścieżka jest dość zawiła. Dwa, ze studiów najbardziej zapamiętałem mój ulubiony przedmiot, czyli negocjacje, i to jest faktycznie element, który się w życiu przydaje, więc negocjacje zdecydowanie. I trzy, no też mam aspekty związane stricte z zarządzaniem, więc to, czego mnie tam nauczyli a propos tego, o czym rozmawiać z ludźmi, jak z ludźmi rozmawiać i na co zwrócić uwagę, na pewno się w życiu przydaje.
Czyli słuchajcie, no mamy kolejnego zadowolonego ze studiów najwyraźniej człowieka, czyli jednak te studia się ludziom do czegoś przydają. Nawet jeżeli nie studiowaliście dokładnie tego, co będziecie robić, to jakaś nadzieja jest, że coś z tego wyniesiecie. A powiedz, a kontakty? Bo to dużo ludzi też mówi, że studia fajne, bo nauczyć się nic nie nauczyli, ale kontaktów dużo mieli. Czy u ciebie to gdzieś zaowocowało?
Wiesz co, kontakty o tyle, że poznałem wiele różnych osób i miałem styczność z różnymi osobami, które potem w różnych kierunkach poszły, ale kontaktu z ludźmi jako takimi niespecjalnie już w tej chwili utrzymuję. Raczej później mam kontakt z osobami, z którymi pracowałem w różnych branżach.
Czyli akurat do tego się nie przydało.
Mimo wszystko.
No dobra, ale też jakby po szkole trochę prześledziliśmy twoją karierę i to jest bardzo ciekawe, bo zaczynałeś jako doradca telefoniczny klienta, czyli w skrócie pracowałeś po prostu na call center, jako telemarketer, to się chyba tak ładnie nazywa. I czego uczy taka praca? Bo ja też pracowałem kiedyś na słuchawce, to jest bardzo, bardzo ciężki kawałek chleba i dużo można się nauczyć. Co ciebie nauczyła ta praca?
Znaczy, ja po latach stwierdzam, że kto na słuchawkach pracował, ten się w cyrku nie śmieje. I jeżeli ktoś ma w swoim CV wpisane, że na słuchawkach pracował, to znaczy, że to jest bardzo, bardzo wytrwały zawodnik. I naprawdę tak jest. Ja sobie cenię ludzi, z którymi pracuję. Jeżeli widzę w ich CV, że oni pracowali na słuchawkach, to ja już mam od razu takie o. To będzie dobry gość. To będzie gość, który będzie prawdopodobnie wytrwały, będzie zaangażowany, on się nie będzie łatwo poddawał, bo tego wszystkiego ta praca uczy. Więc w sumie przy okazji taki trochę apel, jak ktoś dzisiaj pracuje na słuchawkach i ma takie poczucie, że no ile można pracować na słuchawkach i co dalej będę robić w życiu. Nigdy nie wiadomo, co będziesz robić w życiu, ale praca na słuchawkach jest wbrew pozorom bardzo cennym doświadczeniem życiowym. Przynajmniej tak uważam.
Wydaje mi się, że tu jeszcze też plus obcowania z ludźmi tak naprawdę. Uczysz się rozmawiać z ludźmi i to jest bardzo przydatny skill, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Mało który cyberbezpiecznik potrafi rozmawiać z ludźmi, więc no Adam, śmiejesz się, taka jest prawda, tak?
Jakby, śmieje się z prawdy, też się można śmiać, no to jest
ten
zabawne.
Ten skill jest bardzo, bardzo poszukiwany w świecie cyberbezpieczeństwa.
Ta praca na słuchawkach, jak dobrze pamiętam, to w dużym skrócie polega na tym, że masz 5 minut i masz zbudować z kimś relację, no to jest wyższa szkoła jazdy, żeby w takim czasie się z kimś dobrze zapoznać.
Powiedz z ciekawości, bo ten etap kariery akurat mnie ominął, znaczy robiłem inne śmieszne rzeczy, ale akurat słuchawek nie miałem nigdy. Nie czułem się w ogóle, nie umiałem nigdy rozmawiać przez telefon, tego się musiałem nauczyć później w życiu. Czy to są jakieś takie umiejętności, które miałeś, jak tam szedłeś, czy to jest też coś, czego się tak nauczyłeś w boju?
Wiesz co, chyba jakieś predyspozycje zawsze miałem, bo to trzeba być takim trochę wyszczekanym. Jak idziesz pracować na słuchawce, to dosłownie masz 5 minut, żeby po drugiej stronie ktoś odbiera telefon, ty go nie znasz, on nie zna ciebie i ty masz 5 minut, żeby z nim zacząć sensownie rozmawiać, tak żeby on uznał, że to, co ty mówisz, ma sens. No to trzeba mieć jakieś flow i jakąś taką umiejętność, tak mi się wydaje. Ciężko byłoby się to nauczyć, bo w momencie, w którym ktoś cię uczy na zasadzie, no to tu masz skrypt, czytaj ze skryptu, to nie działa. Jak ktoś do was dzwoni, czyta skryptu, to po 30 sekundach wiecie, że to się mija z celem, nie?
Po 30?
Słuszna uwaga. Tak.
Podejrzewamy, że to AI, tak? Po drugiej stronie, a nie człowiek. No, jak leci ze skryptu. No dobra. Już od 6 lat jesteś związany z Dagmą. Powiedz, jak tam w ogóle trafiłeś? Jak wyglądała twoja rekrutacja i do czego akurat tam?
Wiesz co, mówiąc uczciwie, to był zupełny przypadek. To znaczy, ja przed pracą w Dagmie pracowałem w farmacji i przyszedł taki moment, w którym stwierdziłem, dobra, trzeba by się rozejrzeć po rynku. No i zobaczyłem ogłoszenie o pracę, przeczytałem zakres obowiązków i tak stwierdziłem, no tu są takie elementy, które pewnie by mnie interesowały, które by mi się podobały. W sumie drastyczna zmiana branży, ale szybko się uczę, to właściwie dlaczego by nie. I w drugiej kolejności dopiero sprawdziłem pracodawcę, który notabene te 6 lat temu miał taką, powiedzmy, mieszaną opinię. Dzisiaj na szczęście i słusznie jest już dużo, dużo lepsza. I po latach stwierdzam, że to był zupełny przypadek i naprawdę dużo, dużo szczęścia, a trafiłem pod bardzo, bardzo dobre skrzydła. Jak patrzę na Śląsku, jakie są firmy, bo jestem ze Śląska, jakie miałem możliwości i opcje, to trafiłem, uważam, do naprawdę jednej z lepszych opcji.
No to teraz powiedz, czym w ogóle tam się zajmujesz w tej Dagmie?
Czym się zajmuję? Zajmuję się pomaganiem firmom w tym, żeby zabezpieczyć dane przed wyciekiem, czyli jestem product managerem odpowiedzialnym za rozwiązanie między innymi klasy DLP, czyli Data Leak Prevention, i To jest bardzo, bardzo szerokie stanowisko. To znaczy, z jednej strony spotykam się z klientami, którzy opowiadają mi, jakie mają bolączki, czego się boją, jakie mają procesy, które chcą pozabezpieczać, a ja staram się zrobić taką gimnastykę, żeby w miarę możliwości im te opcje pozabezpieczać, czy powiedzieć, czy podpowiedzieć, jak można by to zabezpieczyć. Z drugiej strony pracuję z partnerami biznesowymi i szkolę ich z tego konkretnego aspektu, bo to jest jak. Mówimy o tym, że IT jest w miarę już znane ogólnie na rynku, cyber security to jest taka wąska działka, powiedzmy, IT, no to to, czym ja się zajmuję, to jest taki po prostu mikrofragment cyber security, czyli taka no, mocna nisza. Uważam, że nie ma w Polsce zbyt wielu ekspertów z tego konkretnego zakresu, którzy w tym konkretnym elemencie się specjalizują. Więc pracuję z partnerami, pracuję z klientami, pracuję też wewnątrz firmy z zespołem, który odpowiada za produkty między innymi tej klasy. Więc jest to dość szerokie spektrum.
To ja znowu z mojej takiej zwykłej ciekawości zapytam, jak wyglądało twoje zbieranie wiedzy na temat tego, czym dzisiaj się zajmujesz? No bo przyszedłeś, zakładam, że z DLP wcześniej nie miałeś styczności, miałeś w ogóle jakieś takie doświadczenie IT, czy okej, okay. Jak nawet skrótu nie znałeś. No właśnie, a dzisiaj możesz powiedzieć, że się na tym faktycznie znasz. Pewnie wiele osób, które nas słuchają, mogą być w jakimś działce, obszarze na tym etapie, na którym ty byłeś, przychodząc do Dagmy. Opisz swój proces zbudowania tej wiedzy, jakby co u ciebie zadziałało, bo może u kogoś też zadziała, warto posłuchać.
Wiesz co, ja miałem bardzo dużo szczęścia, bo trafiłem pod skrzydła bardzo dobrych ludzi, którzy się momentalnie mną zaopiekowali. Zresztą w ogóle z perspektywy czasu pracy w różnych firmach uważam, że jeżeli jest dobry onboarding i ktoś, kto się tobą zaopiekuje, to faktycznie ma przełożenie. Więc ja tego szczęścia miałem bardzo dużo i zostałem wdrożony od podstaw w kierunku konkretnego oprogramowania, i później szerzej i szerzej. I uczono mnie tego też na żywym przykładzie, to znaczy pokazano mi realne efekty, jakie może dane oprogramowanie spowodować, no i później dalsze szkolenia, więc ja tak naprawdę od tych 6 lat to nic innego, tylko się kształcę dokładnie w tym zakresie, tak? Albo w zasadzie coraz szerzej, powiedzmy, bo zacząłem od DLP, no i potem kolejne elementy zacząłem przyswajać do takiego eksperta z cyber security, powiedzmy, których mamy na rynku, takich bardzo szerokich, to nie jest ten fragment, ja się raczej specjalizuję wąsko w tym konkretnym obszarze, więc da się nauczyć pewnego fragmentu cyber security zupełnie od zera, pod warunkiem, że trafia się na dobrych ludzi, którzy cię trochę za rękę poprowadzą, na wyrozumiałych inżynierów, którzy będą łopatologicznie ci pokazywać efekty, jakie możesz osiągnąć, co wbrew pozorom wcale nie jest takie proste, bo jak słusznie zauważyliście, w tej branży to ludzie niespecjalnie chcą rozmawiać z innymi ludźmi, więc trzeba mieć trochę szczęścia do tego.
Trzeba ich przekupić, tak, żeby wyszli z piwnicy. No dobra, ale mamy też na rynku ludzi, którzy chcą się przebranżowić. Ja trochę pociągnę ten temat. Chcą się przebranżowić, chcą wejść w to cyber security i przy takich super idealnych warunkach, jakie ty miałeś w sumie, bo to były super idealne warunki, gdzie miałeś osoby, które cię jakby przeszkoliły w tym. Ile czasu zajęło ci, żeby powiedzieć, ok, ja mogę teraz pójść do klienta i przedstawić mu ofertę, tak żebyś czuł temat? Ile to zajęło? Czy to były, nie wiem, 2 lata, czy to były 3 miesiące? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
Wiesz co, powiedziałbym, że po pół roku wyszła na jaw moja bezczelność i takie bezczelne stwierdzenie, nie, no teraz to już spokojnie. I to jest moment, w którym zostajesz sprowadzony do parteru. Nagle się okazuje, że jednak, że teraz już wiesz, że nic nie wiesz. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taką wąską dziedzinę jak DLP albo jak nie wiem, jak PAM, jak zarządzanie podatnościami, to są takie specyficzne dziedziny, w których no, rok takiej solidnej nauki rzeczywiście daje jakąś sensowną wiedzę, a i tak zawsze ktoś cię zaskoczy. Technologia też idzie do przodu, systemy się zmieniają, producenci się prześcigają w nowościach, jakby coś nowego się pojawia, więc i tak trzeba nadążać na bieżąco.
No to jest ciekawa wskazówka dla tych właśnie, którzy chcą rozpocząć.
Mi dobrze, zakładając właśnie, że macie
idealne warunki.
No tak, tylko pamiętajcie, że po takim roku to możesz mieć wiedzę z tego wąskiego obszaru, tak? I teraz w momencie, w którym ktoś zaczyna cię pytać trochę szerzej, o trochę inne aspekty, to dalej jesteś zielony niestety, no tu się trzeba kształcić szerzej, to już trochę trwa.
No dobra, a gdybyś miał opisać zestaw umiejętności, gdybyś, nie wiem, z jakiegoś powodu musiał zrekrutować kogoś, kto cię zastąpi, albo podzielić się na dwóch, tak, i ten twój nowy brat bliźniak musiałbyś napisać ogłoszenie, tak, kogo szukamy. Jakie umiejętności wymieniłbyś na szczycie listy? Takie, że no, bez tego to w ogóle nie rozmawiamy.
No i tu jest taki meg, że dla mnie najważniejsze jest to, żeby ktoś miał łatwość uczenia się, żeby ktoś szybko przyswajał wiedzę. Tylko, wiecie, to jak otworzycie teraz pracuj.pl i przejdziecie przez pierwszych 40 ogłoszeń, to w zasadzie jest w każdym ogłoszeniu i jest to
jeszcze
traktowane
jak to sprawdzić,
na...
Nie?
Tak,
klient jest traktowane mniej więcej taki...
na tym samym poziomie, co młody i dynamiczny zespół, nie? Jakby wszyscy to mamy i wszyscy tego chcemy, ale to faktycznie jest dość istotne, że ktoś się szybko uczy, więc... Uważam, że można to sprawdzić chociażby doświadczeniem. To znaczy właśnie, jeśli ktoś pracował na słuchawkach albo pracował w McDonaldzie, no to też jest taka praca jakby wymagająca, delikatnie mówiąc. To dla mnie to jest oznaka, że ktoś jest wytrwały i że ktoś będzie zaangażowany. Jeżeli ktoś jest wytrwały i zaangażowany, to jest też szansa, że będzie w stanie się szybko i sprawnie uczyć i to jest jakby core. No ale potem oczywiście jest kwestia tego, czy potrafi z ludźmi rozmawiać, mimo tego, że idzie akurat do takiej, a nie tej branży. Z drugiej strony, jak ktoś na słuchawkach pracował, to pewnie umie. Takie umiejętności prelekcyjne czy prezentacyjne też są istotne. No, częścią tej pracy jest prowadzenie prelekcji, częścią tej pracy jest robienie szkoleń. No to siłą rzeczy jakieś minimum trzeba mieć, choć tego można się też nauczyć.
No chyba trzeba być ekstrawertykiem, prawda? Bo ta praca dla introwertyków to nie za bardzo.
Wiesz co, jak jesteś introwertykiem, ale jesteś bardzo, bardzo dobry, to ludzie i tak będą chcieli cię słuchać, tylko ty niespecjalnie będziesz miał ochotę o tym mówić.
To może zabrzmi teraz bardzo źle, ale wtedy zapraszasz ich do swojej piwnicy.
No tak.
Albo po prostu introwertyk nie lubi, ale mówi, tak? No, kazali, to mówi.
Musi, to musi.
Tak, tak. No dobra, to przejdźmy do tych twoich produktów. Pod twoim konikiem jest DLP, więc czy to w ogóle jest potrzebne w firmie? Tak, zadajmy takie pierwsze filozoficzne pytanie, czy DLP się przydaje, czy ma sens?
To ja je trochę odbiję i zapytam, czy zgubiłeś kiedyś pendrive'a?
Oczywiście, nawet specjalnie.
Specjalnie to nawet lepiej. A czy zdarzyło ci się wysłać maila pod niewłaściwy adres? Znaczy pomyliłeś adres e-mail i ten mail poleciał nie do końca tam, gdzie miał lecieć.
No pewnie tak.
No takie sytuacje generalnie się zdarzają, więc stąd moje odbicie pytania. Systemy DLP mają pomóc firmom, żeby w momencie, w którym taki incydent ma miejsce, żeby nic złego się nie stało. W dużym, dużym uproszczeniu. Więc tak, uważam, że są bezpieczne, bo w każdej firmie są dane, które chcemy chronić, w każdej firmie jest swego rodzaju know-how i utrata tych informacji czy tych danych może mieć katastrofalne skutki. Może ich nie mieć w ogóle, możemy ich nie odczuć, możemy mieć sytuację, w której nagle nam się kondycja naszej firmy pogarsza, konkurencja rośnie, a my nie wiemy dlaczego i może wreszcie się wydarzyć katastrofa, bo na przykład zostanie to upublicznione. Także jakby scenariuszy jest dużo i one nie są wymyślone, to są scenariusze, które też... No, niestety lub niestety miałem okazję zaobserwować.
Niestety ja teraz do odmiany odbiję to pytanie o 180 stopni i podaj przykłady firm, które nie potrzebują DLP, jeżeli na takie kiedyś trafiłeś.
Jednoosobowe działalności gospodarcze.
Tak, bo admin nie będzie sobie regułek ustawiał.
Wiesz, może admin sobie ustawić regułę tak na wszelki wypadek, ale on raczej i tak będzie pilnował tego, co ma. Natomiast w momencie, w którym wartość twojej firmy zależy częściowo od kogoś innego, w momencie, w którym ktoś ma dostęp do informacji, które są dla ciebie istotne, i to nawet może się zastanawiać, i spotkałem się z takim podejściem, że w mojej firmie w zasadzie nie ma takich danych, no, one są ogólnie publiczne, a nie mam tam nic specjalnego. I zawsze zadaję takie fajne pytanie, kto jest pana największą konkurencją? No tam firma X. Co by się stało, jakby pana konkurencja dostała plik z listą płac? Wiedziała dokładnie, kto ile u pana zarabia. To jakie mogą być konsekwencje tego?
Działające na wyobraźni.
To tak jak niektórzy wyobrażają sobie, że po wielkich incydentach nagle pojawia się budżet na usługi cybersecurity w firmach, co jest też jakby legendą, która się nigdy nie sprawdza. No dobra, a ja jeszcze pociągnę tego działania DLP, bo w świecie bezpieczników są różne zdania, że tak powiem. W sensie DLP służy nie tylko do tego, żeby wyłapywać przypadki niechcący, tak naprawdę, może nie niechcący, te, które się wydarzyły niechcący, ale też, żeby zapobiegać wycieku danych, tak, z firm. I tutaj skupmy się na tej części. Większość bezpieczników twierdzi po prostu, że te systemy da się łatwo oszukać. W sensie one mają jakieś sygnatury, one jakoś tam działają. I jak to jest naprawdę? Jak to twoim zdaniem wygląda?
Moim zdaniem jest tak, że jeżeli po drugiej stronie, w sensie tym pracownikiem, jest wysokiej klasy specjalista, który ma świadomość tego, że ma zainstalowane DLP, ma świadomość, jakie to jest DLP, to będąc naprawdę dobrym specjalistą, istnieje prawdopodobieństwo, że ten system by ominął. Tylko że prawdopodobieństwo, że mamy u siebie w firmie takiego pracownika, jest stosunkowo niewielkie, jak nie bliskie zeru. Prawda jest taka, że systemy DLP mają nas chronić przed standardowym pracownikiem, przed pracownikiem, który okej, nawet celowo chce wynieść dane, ale nie ma tak specjalistycznej wiedzy. I teraz może być tak, że pracownik, chcąc wynieść jakąś kluczową informację, czy to po to, żeby zaszkodzić pracodawcy, choć w sumie częściej się zdarza, żeby on chce sobie pomóc, tak? On chce iść do nowej firmy z nowymi kontaktami, nową bazą CRM i tak dalej, będzie próbował wynieść tego typu informacje. I być może, gdybyśmy mu dali odpowiednio dużo czasu, to może w końcu nawet by i znalazł ten sposób, najmniej oczywisty, tylko problem polega na tym, albo w zasadzie istota polega na tym, że on najpierw spróbuje, nie wiem, wysłać maila, wrzucić na stronę internetową, na OneDrive'a, skopiować na pendrive. Zrobi mnóstwo rzeczy, które DLP bez problemu wyłapie i od razu zaalarmuje administratora, więc ja uważam, że te systemy są skuteczne, co nie znaczy, że nie są do ominięcia. To jest tak, jakby powiedzieć, to w zasadzie dotyczy każdego oprogramowania. Każde oprogramowanie do pewnego poziomu będzie skuteczne, bardzo skuteczne, ale nie ma rzeczy, które są nie do złamania. Wiecie, Sony lata temu mówiło, że ich konsola jest nie do złamania i wyszło jak wyszło, można powiedzieć, nie?
Wyszło jak zawsze.
Wszyscy chyba dostawcy, którzy kiedyś twierdzili it's unhackable, prędzej czy później, szczególnie jeżeli to twierdzili wystarczająco głośno i wystarczająco dużo osób to usłyszało i kadło im to na ambicje, tak, nie drażni hakera, krótko mówiąc.
Tak, im głośniej krzyczeli, tym szybciej się okazywało, że jednak tak. Nie.
Szczególnie, że jeszcze tam jakieś bug bounty było na końcu, to już tym bardziej. Mateusz, bo ja mam takie pytanie znowu z mojej ciekawości, bo ja w życiu widziałem różne rzeczy, kiedyś też zajmowałem się pilnowaniem tego, żeby dane z firmy nie wyciekały. A tu może taka mała anegdota, w jednej z firm, w której kiedyś pracowałem, wyciekły plany sprzedażowe i było podejrzenie, że gdzieś tam się pojawiły w internecie, że jakaś oferta będzie, no ja byłem powołany do znalezienia sprawcy, i ustaliłem, kto z organizacji ma bardzo bliskie kontakty z osobą, która te dane opublikowała. I po bliższej weryfikacji śladów tej komunikacji okazało się, że ta osoba dzwoniła do tego publikującego z pytaniem, jakie będą plany sprzedażowe, bo ich w firmie nie powiedzieli, a on na pewno wie, skąd wiedział do tej pory, nie wiem. Ale to było zasilenie w informacji. Tak, rozmawiali często. Ta osoba zasilała pracownika mojej firmy w informacje, których ten pracownik nie był w stanie zdobyć wewnętrznie. Natomiast oczywiście znamy dużo historii, gdzie komuś się udało wynieść albo ktoś, nie wiem, robił zdjęcia ekranu. Znam przypadek, gdzie ktoś przepisał dane 20 tysięcy klientów długopisem do zeszytu, takie pełne rekordy klientów z ekranu. No, widziałem ten zeszyt na własne oczy, znaczy dużo zeszytów to było, tak to powiem. To też fajne śledztwo było, takie zupełnie nie IT. Masz jakieś takie case'y, gdzie ktoś zrobił coś tak dziwnego, że aż powiedziałeś, o, tego jeszcze nie widziałem?
Wiesz co, z przykrością stwierdzam, że większość pracowników zachowuje się jednak dość standardowo, czyli jeżeli się nie da drzwiami, to spróbuje oknem, czyli skoro nie da się naturalnie czegoś wyciągnąć, to no właśnie, zapiszę, zanotuję, zrobię zdjęcie. No, inna rzecz, że system DLP cię nie uchroni przed tym, żeby zdjęcie zrobił, tak? To jakby nie ma się co oszukiwać, to też nie do końca ten system ma służyć. Ale no tak, znaczy z tym, wiesz, zapisywanym w zeszycie, no to ja z kolei pamiętam jeszcze lata temu, że to w sumie jest dość popularna praktyka. Jeżeli ktoś pracuje z klientami na co dzień, no to sobie w swoim kajeciku tam zapisuje dane kontaktowe. Jak ktoś pracuje 2 lata, to się nagle okazuje, że ten kajecik to jest w sumie całkiem sporo cenny. I tu trzeba raczej szukać innych opcji niż DLP, tylko po prostu szkolić ludzi i wdrażać procedury, które będą temu zabezpieczać. Nikt nie broni pracownikowi notować, ale może to robić na służbowym komputerze, gdzie te notatki nie wypłyną.
No ja z kolei w większości przypadków takich case'ów i incydentów związanych z DLP jednak spotkałem się z handlowcami, którzy właśnie, tak jak Mateusz mówisz, wyciągali sobie kontakty, tak, i robili to masowo często, więc no to nie byli super techniczni ludzie, więc wpadali bardzo szybko.
Nie ma się też co oszukiwać, że jeżeli z naszej firmy odejdzie dobry handlowiec, no to top 10 naszych kontrahentów albo top 10 naszych klientów ma w swoim telefonie komórkowym albo w głowie. I tutaj też system DLP nie pomoże. To bardziej chodzi o to, żeby ten handlowiec na odchodnym nie stwierdził w sumie 50 tysięcy rekordów z informacjami, kto jest osobą decyzyjną w jakiej firmie, jakie mają rozwiązania, do kiedy warto zacząć rozmawiać. No to są dane, które się aż proszą, żeby sobie z nich skorzystać, w sensie. No i to są zazwyczaj te motywy tego pracownika. Ale też chyba nie chciałbym, żeby ta rozmowa, z tej rozmowy wybrzmiało, że pracownicy nam kradną na potęgę, bo to trochę nie jest tak. To jest. Ja kiedyś miałem taką dyskusję z kolegą z Cyber Security, i powiedział: słuchaj, no jak policjant się zajmuje łapaniem złodziei, to on wszędzie złodziei widzi. No to jeżeli my siedzimy w DLP, to nam się wydaje, że każdy pracownik wynosi dane. To tak nie jest, ale jest tak, że jest bardzo dużo incydentów, których mogłoby nie być, gdyby pracownik miał wiedzę albo gdyby był system, który by go tego nauczył. Czyli pracownik, który po prostu nie miał wiedzy, że czegoś nie powinien robić, nie wpadłby na to.
Właśnie, to moje pytanie teraz, czy macie jakieś rozwiązania, bo widziałeś jakieś rozwiązania, gdzie oprócz nadzorowania sytuacji, które się dzieją, tak, czy jakby monitorowania, czy ktoś nie wynosi danych, jest jakiś taki system edukacyjny, na zasadzie właśnie próbowałeś wysłać maila z danymi osobowymi do osoby, do której nigdy nie wysyłasz maili z danymi osobowymi, zastanów się, co robisz, tak? Czyli takie ostrzeżenie dla pracownika, żeby go troszeczkę lepiej poedukować, a nie tylko dla przełożonego, o, Kowalski odwala tam jakąś manianę.
Wiesz co, trochę taka jest istota wdrażania DLP, to znaczy jeżeli ja rozmawiam z klientem a propos potrzeb, jakie ma w kontekście zabezpieczeń, jeżeli mówimy, jakie ma dane, kto ma dostęp, jakie tam procesy funkcjonują i tak dalej, to ostatnią rzeczą, którą bym na start doradził klientowi, byłoby powiedzieć: OK, to zabezpiecz te dane w taki sposób. Efekt będzie taki, że jak ktoś spróbuje je wynieść na zewnątrz firmy, to zostanie to zablokowane. Ja uważam, to jest strzał gdzieś jakby totalnie w kolano. Absolutnie tak się nie powinno robić, bo no jaki mamy efekt, jakbyśmy tak zrobili? No efekt mamy taki, że pół firmy stoi, wszyscy są wkurzeni, dlaczego to przestało działać i jest fala hejtu wylana na biednego informatyka, który tylko zasugerował się, że no przecież trzeba dane zabezpieczyć. Absolutnie tak się systemów DLP nie wdraża, a przynajmniej nie powinno się wdrażać, tylko właśnie zaczyna się od takiego najpierw poinformowania w ogóle administratora, co pracownicy robią, z którymi plikami, co się z tymi plikami dzieje, co w tych plikach jest, gdzie te pliki wylatują i tak dalej, a później wdraża się system trochę ostrzegania pracownika, czyli w momencie, w którym on próbuje zrobić coś, co pozornie jest niezgodne z naszą polityką bezpieczeństwa, to ma dostać taki komunikat: słuchaj, nie powinieneś tego robić, ale jak uważasz, że biznesowo to jest konieczne, no to uzasadnij tutaj swoją decyzję, to będzie odnotowane w logach, a jeżeli stwierdzę, że a w sumie jednak nie muszę tego wysyłać, no to kliknij anuluj, ten dokument się na przykład nie wyśle, nie? I to jest sensowna opcja, bo jakby wdrażanie systemu, który ma to po prostu zablokować, to poza frustracją chyba za wiele dobrego nie przyniesie.
No i przede wszystkim trzeba szkolić pracowników, żeby nie robili głupot, tak? Bo też jest taka tendencja, że jak ktoś faktycznie ma wdrożony system DLP i złapie jakiegoś pracownika nawet na najprostszym po prostu pomyłce, to od razu jest trigger w kierunku zwolnienia takiego pracownika, co potem powoduje efekt taki, że ludzie się boją wysyłać maile i tyle, tak? No bo nie wiedzą,
tak, no i dochodzimy do absurdu, w którym chcąc chronić biznes, zaczynamy nasz biznes zabijać. Zawsze wdrażając jakiekolwiek rozwiązanie IT, trzeba gdzieś to wypośrodkować, to bezpieczeństwo versus taka no, biznesowa potrzeba i wydajność pracy. Jak przesadzimy w jedną albo w drugą stronę, to nie będzie to miało dobrych konsekwencji.
A propos przesadzania, Nie myślałeś kiedyś, żeby doradzić klientom, żeby po prostu powiedzieli pracownikom, że wdrożyli DLP i za 0 zł jakby koniec, tak, wysłanie maila i koniec wdrożenia na tym polega? To pewnie jakiś efekt by odniosło.
Myślę, że mogłoby odnieść taki efekt, że jak już wytłumaczylibyśmy pracownikom, czym w ogóle to DLP jest, to oni mogliby się na tyle wystraszyć, że robią coś, czego nie powinni, że właśnie to mogłoby ten biznes zabić, więc trzeba to, okay, trzeba to ostrożnie.
Okej. Okay. Ale to z tym DLP za 0 zł jest całkiem ciekawym case'em, Adam. Trzeba to gdzieś przetestować. Słuchajcie, jeżeli słuchacie i szukacie tego typu rozwiązań, to najpierw spróbujcie tego podejścia, może będzie ciekawiej. Na pewno będzie zabawniej. No dobrze. Jeżeli rozmawiamy o DLP, to musimy też trochę przejść w kierunku takiego czegoś jak insider threat, czyli pracownika, który celowo coś robi w firmie. I zawsze patrzymy na zewnątrz organizacji. Co się dzieje? Jakieś phishingi, jakieś wycieki, tego typu rzeczy. A może też powinniśmy to DLP z czymś połączyć, żeby wykrywać właśnie tematy związane z tym, co się dzieje w organizacji. Czy tutaj jakieś masz hinty dla naszych słuchaczy?
No to jest... To prawda też jest taka, że jeżeli mamy u siebie w firmie kogoś, kogo głównym zadaniem jest wynieść nasze dane, czy ukraść nasze dane, to niestety to prawdopodobnie będzie bardzo wysokiej klasy specjalista i jedyne, na co możemy liczyć, to na to, że on się po drodze trochę potknie, to znaczy, że jego zachowanie wewnątrz firmy uaktywni nam jakiś trigger, żeby na niego zwrócić, powiedzmy, uwagę. I te systemy oczywiście potrafią to wyłapywać i prawdopodobnie jest tam szansa, że to wyłapiemy, ale z drugiej strony, no tak jak rozmawialiśmy, jak ktoś jest naprawdę wysokiej klasy specjalistą, to też potrafi pewne rzeczy omijać i to nie tylko w kontekście DLP, ale też w każdego innego systemu. Niemniej, no, są systemy klasy DLP pomogą w sytuacji, w której pracownik chce wynieść dane dla własnej korzyści i próbuje to zrobić standardowymi metodami, to wtedy ten system rzeczywiście zachowa się odpowiednio. I one w zasadzie do tego są tworzone, do tego, żeby pracownik, który chce wynieść dane, nie mógł tego zrobić, do tego, żeby pracownik, który próbuje wynieść dane, nie mając wiedzy, że nie może, też nie mógł tego zrobić.
Ja przeczytam pytanie Michała, które tak trochę filozoficzne, ale dosyć ciekawy temat porusza, że gdy dochodzi do jakiejś wpadki, tak, i wtedy czy to możemy traktować tak, że system wykrył jakiś incydent, sobie rysujemy teraz statystyki, w tym roku wykryliśmy 5 incydentów, więc w zeszłym wykryliśmy 6, więc wszystko jest w porządku, wszystko łapiemy, no ale zawsze pozostaje ten problem tego, czego nie wiemy. Czy myślisz, że posiadanie takiego systemu daje większy komfort tego, że wiemy więcej? No bo teraz przyjdzie jakiś klient i powie, panie, ale przyjdzie ten fachowiec taki super duper i on faktycznie to wyjmie tak, że DLP nie zauważy i co teraz? Tak? Jakby co takiemu klientowi byś odpowiedział? No bo nie mamy tej gwarancji, że to nam daje 100% informacji. Tak? Coś daje, ale tak nie do końca wiemy, czy wyszły te dane, nie wyszły, no może większa szansa, że nie wyszły, ale tak nie do końca.
No, to jest specyficzna branża o tyle, że tutaj większość wycieków nie ogląda światła dziennego i to sobie trzeba powiedzieć wprost. To znaczy tych wycieków jest bardzo dużo i niestety bardzo rzadko się o tym dowiadujemy albo dowiadujemy się, jak już jest za późno. Ale położę taką tezę, że o większości nawet nie wiemy. Znaczy, skala rzeczy, które wyszły z firmy, gdzie pracodawca myśli, że to nie wyszło, jest abstrakcyjna. Trochę jest tak, że to klient musi sobie zadać pytanie, czy woli mieć w firmie zgaszone światło i nie widzieć, co się dzieje, czy woli zapalić to światło i zobaczyć, co się dzieje, pomimo tego, że ten widok może nie być przyjemny. No i to trochę kwestia chyba osobowości i takiego racjonalnego podejścia do biznesu.
No i z drugiej strony lepiej jest złapać stu i jednego, powiedzmy, pominąć, niż nie złapać 101, tak?
Znaczy, wiesz, jak popatrzysz z punktu widzenia statystyk, no to dopóki nie masz DLP, to nie masz też incydentu bezpieczeństwa. To z punktu widzenia statystyk faktycznie wymarzona sytuacja. Tylko pytanie, czy o to chodzi. No z tym bezpiecznie też bym tak nie powiedział.
Nie ma incydentu, jest bezpiecznie. No.
Mniej zgłoszeń do UODO.
Właśnie. Bez sensu. No dobrze, a jeżeli mielibyśmy jakoś uzupełnić to narzędzie DLP, żeby były trochę sprawniejsze, to co byś polecał w tej kwestii? Czy istnieją jakieś narzędzia, którym można wesprzeć proces DLP albo go uzupełnić właśnie o te braki, które pozwalają na ucieczkę tych danych?
Wiesz co, powiedziałbym, że No nie będę mówił o takich zupełnych podstawach, tam antywirusy czy UTM-y, natomiast jest jeszcze klasa rozwiązań, która mogłaby dobrze z DLP współgrać. To są rozwiązania klasy PAM. One służą do zarządzania dostępem uprzywilejowanym. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że DLP z założenia konfiguruje nasz administrator, oczywiście tam z większą lub mniejszą pomocą, i one mają chronić dane w kontekście tego, jak pracownik ma do nich dostęp. Natomiast pozostaje jeszcze pytanie, jak tych administratorów jest 10, to kto będzie chronił dane przed dostępem tych administratorów i przed tym, do czego oni mają dostęp. Więc dobrym uzupełnieniem systemu DLP jest system klasy PAM. I ten administrator przykładowy to, wiecie, to niewiele jest chyba w Polsce firm, które mają zespoły 20 administratorów u siebie zatrudnione, przynajmniej jeśli chodzi o te małe i średnie przedsiębiorstwa. Natomiast jest bardzo dużo firm, które wpuszczają firmy z zewnątrz, czyli outsourcing do siebie, i ten outsourcing też ma pełne uprawnienia i nie jest w żaden sposób ani monitorowany, ani kontrolowany, więc uważam, że to jest dobre uzupełnienie ta klasa produktów.
Jak już mówimy o monitorowaniu, to znowu Michał pyta i ja się też do tego pytania podepnę, bo pytanie tak de facto jest to w którym miejscu to warto monitorować? Czy myślisz, że są jakieś fragmenty infrastruktury, w których monitorować jest lepiej, taniej, prościej? Czy trzeba monitorować i na stacji użytkownika, i na styku z siecią zewnętrzną? Czy jest jakiś złoty środek tutaj, tak, gdzie najczęściej na przykład można coś wykryć? No bo pewnie sposobów eksfiltracji danych jest tylu, ilu użytkowników, ale patrząc z Twojego doświadczenia, gdzie najczęściej da się to zauważyć, w którym miejscu organizacji?
Co, to zależy, czego szukasz. No, jak szukasz potencjalnych ryzyk i ataków z zewnątrz, to pewnie gdzieś na styku sieci najsensowniej to wyłapać. Jak mówimy o ataku wewnętrznym, czy powiedzmy próbie wyciągnięcia danych od wewnątrz, no to systemy endpointowe czy systemy klasy DLP, które dostarczają informacje o tym, co dzieje się na konkretnych endpointach, będą na pewno ciekawym źródłem wiedzy. Natomiast no, z punktu widzenia bezpieczeństwa, im więcej różnych klas rozwiązań masz, które dostarczają ci informacje, o ile masz też najlepiej SIEMA, żeby to jeszcze zagregować, albo masz tyle czasu, żeby przeglądać logi, no to tym lepiej, bo tym lepszą masz wiedzę. Tak? No, im więcej pominiesz tych elementów, tym uboższy o ten fragment jesteś.
Czyli ta część DLP raczej na stacji niż gdzieś na jakiejś bramce, na jakiejś proxy do internetu.
Są systemy DLP, które są sieciowe i są takie, które są endpointowe. Ja jestem z tych osób, które wyznają systemy endpointowe, bo uważam, że pracownik zawsze może zmienić sieć, z której się łączy, i w tym momencie ruch już nie przechodzi przez nasze DLP sieciowe. Tak, oczywiście można to ominąć, tak? Można zabezpieczyć nasz endpoint w taki sposób, żeby pracownik nie mógł tej sieci zmienić. Tylko tu znowu jest kolejna warstwa i kolejny element zabezpieczeń, które trzeba wprowadzić. Uważam, że prościej jest monitorować działania pracownika na jego endpointie. No bo to nie wymaga dodawania kolejnych elementów w naszej infrastrukturze, ale pewnie co specjalista to inne podejście.
No a powiedz, a właśnie mówisz o zabezpieczeniu endpointów, co w przypadku, kiedy firma wprowadza bring your own device? Czy tutaj też to DLP jakoś wspiera ten proces i pozwala na skuteczne monitorowanie urządzenia klienta, znaczy pracownika, prywatnego urządzenia pracownika?
No to zależy. To zależy głównie od tej polityki. Jeżeli polityka zakłada, że pracownik ma swoje urządzenie, ale dopuszcza się na nim instalację systemów pracodawcy, no to w tym wypadku jest tutaj DLP i problem w zasadzie jest rozwiązany. Może być sytuacja, kiedy na to nie ma takiego przyzwolenia, ale system czy urządzenie pracownika łączy się do naszej sieci po RDP-ie na przykład, czyli tak naprawdę wszystkie dane i tak mamy u siebie, no to wtedy też problemu nie ma, bo jesteśmy w stanie je zabezpieczyć w taki sposób, żeby one nie opuściło tego połączenia RDP-owego chociażby. Więc to zależy od podejścia. No jeżeli mamy podejście, że pracownik ma swój komputer, ma dostęp do wszystkich naszych zasobów i nie można na tym komputerze niczego monitorować, no to możecie sobie odpowiedzieć sami na to pytanie.
Jak już mówimy o własnych urządzeniach, to ja mam znowu takie pytanie. Czy są jakieś skuteczne rozwiązania DLP na urządzenia mobilne? Jednak no nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo pracowników gdzieś na jakichś tabletach pracuje czy na telefonach. Mają tam przynajmniej pocztę, mają tam często dostęp do firmowych plików. A z drugiej strony wiemy, że te środowiska są trudniejsze w monitorowaniu, mają swoje ograniczenia producenta. Systemy MDM też mają jakieś tam swoje ograniczenia. Czy widzisz tutaj jakiś duży problem, czy raczej te zagadnienia są już rozwiązane?
One są jakby rozwiązane, ale w nieco inny sposób, niż moglibyśmy sobie to wyobrazić. To znaczy, historycznie rzecz ujmując, tu już skupię się stricte na producencie, z którym najbliżej współpracuję, to historycznie producent posiadał rozwiązanie na telefony komórkowe i po czasie stwierdził, no to jest bez sensu, bo my po prostu nie nadążamy z aktualizacją tego, co iOS albo Android wyprawia, plus jeszcze ograniczenia, które tam są, więc trzeba podejść do tematu inaczej. I rzeczywiście jest inne podejście, w sumie całkiem logiczne, które zakłada, że pracownik, który łączy się z telefonu, czy to do poczty, czy to przez, nie wiem, do OneDrive'a, tak, służbowego, no to te dane, które są na OneDrive'ie, one nie są na tym etapie na telefonie. Ten telefon musi o nie poprosić, czyli te dane muszą jakby do niego przylecieć, więc założenie jest takie, że zanim przylecą, to zostaną sprawdzone, czy one w ogóle mogą się na tym telefonie wyświetlić, czy mogą się znaleźć. No i później dochodzimy do kolejnych warstw ochrony, typu ochrona w oparciu o serwer pocztowy, tak, czy jakiś exchange online. I to są po prostu trochę inne metody, już nie stricte endpointowe, no właśnie ze względu na te ograniczenia systemowe, ale da się to zrobić. Pewnie w nieco innym zakresie niż stricte na endpointach, no ale był to taki obszar, który faktycznie trzeba zabezpieczyć i to wszyscy producenci i DLP, i MDM-ów się borykają z większymi lub mniejszymi wyzwaniami, jak chodzi o te systemy.
No to dobry pomysł, żeby przenieść tę strefę zabezpieczeń poza urządzenie, tak? To sprytnie, jeżeli nie da się tam, to trzeba gdzie indziej.
To trzeba zrobić tak, żeby to tam nigdy nie trafiło po prostu, nie?
Żeby działało, żeby było bezpiecznie, moi drodzy. Słuchajcie, nie lubię tego tematu, szczególnie w bezpieczeństwie, ale musimy go poruszyć, bo vendorzy różnego rodzaju forsują cały czas sztuczną inteligencję i czy twoim zdaniem ta sztuczna inteligencja, machine learning, zwał jak zwał, wspomaga, czy w ogóle istnieje jakiś scenariusz, gdzie te procesy DLP i wykrywania wycieków i próby eksfiltracji informacji są jakby wspierane przez sztuczną inteligencję? Czy to w ogóle ma sens, to połączenie?
Już odpowiem. Otóż gdybym był marketingowcem, to bym odpowiedział tak, oczywiście, że tak, AI, wszyscy mamy AI, wszyscy implementują AI, to jest teraz tak bardzo na topie, że już bardziej się chyba nie da. Miałem ostatnio możliwość zaobserwowania jednej prelekcji, w której właśnie producent chwalił się implementacją AI, po czym dotarło do mnie, że przecież to, o czym on opowiada, to on już miał kilka lat wcześniej, tylko to inaczej nazywał i to niekoniecznie, wiecie, ma coś wspólnego z AI, no tak trochę marketing dzisiaj działa. Natomiast widzę jasne zastosowanie dla faktycznie sztucznej inteligencji już pomału i pewnie w przyszłości w sposób bardziej zaangażowany w analizie logów. To znaczy logów, które systemy zbierają, już nie tylko DLP, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i trzeba się naprawdę znać, żeby wiedzieć, co tak naprawdę jest istotne. Jeżeli nauczymy dobrze sztuczną inteligencję rozpoznawać te anomalie, a to w zasadzie już się dzieje, to w tym zakresie rzeczywiście może być przydatna, że będzie wyłapywać anomalia użytkowników albo anomalia w logach, które występują i sugerować administratorowi, w którym on powinien patrzeć miejscu. To takie zastosowanie jest jak najbardziej realne i one w zasadzie pomału jest implementowane.
Tak, ostatnio bardzo fajne zdanie przeczytałem, że potrzebujemy mniej detekcji, a więcej reagowania na to, co już wykryjemy, bo za dużo mamy tych detekcji i potem nikt na to nie reaguje. Jak koledzy, którzy reagują właśnie na incydenty, mówią, to wszystko było w logach, to wszystko było w alertach, tylko nikt tego nie przeczytał.
Albo to alertów było za dużo, no. Dokładnie.
Ile razy było już takich incydentów, prawda, Adam? No jakby też takich dosyć głośnych, gdzie po prostu ktoś nie patrzył w logi przez parę miesięcy, starczyło tam zerknąć.
No właśnie, Mateusz, jakby, czy masz jakieś rozwiązanie dla klientów, czy nie wiem, na przykład mówisz, no dobra, kupi pan ode mnie to rozwiązanie, ale teraz proszę nie ustawiać regułki przekierowywania e-maili z alertami do kosza. Czy masz jakiś patent dla ludzi, którzy mówią, no ale nie dajemy rady czytać tych wszystkich alertów, a boimy się, że jak obniżymy poziom alertowania, to nam coś ucieknie. Tak? Jak się szuka tego złotego środka?
Tak naprawdę zacząłbym od tego, jakiej klasy to są alerty. To znaczy, na przykład ustawiamy sobie, że interesują nas stricte, powiedzmy, dane osobowe. A oprócz tego interesują nas wartości intelektualne, które mamy w firmie. No to z punktu widzenia mniej prawnego, a bardziej prowadzenia biznesu, to wartości intelektualne pewnie będą cenniejsze z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Więc w pierwszej kolejności bym zarekomendował, żeby się zastanowić, co jest najcenniejsze dla naszej firmy i ustawić priorytetyzację w taki sposób, żeby tych alertów na pewno nie przegapić. Później, jeżeli mamy bardzo dużo alertów związanych z tym, że ludzie wynoszą dane osobowe, no to z całym szacunkiem może się trzeba zastanowić, czy tak nie powinno być, bo może na tym częściowo polega ich praca. My bardzo chcieliśmy tutaj pilnować, żeby dane osobowe nie wylatywały, tak? Znam przykład firmy, które bardzo restrykcyjnie chciały podejść do tematu i były zalewane informacjami, że pracownicy wchodzą na Facebooka, a nie powinni, że pracownicy przeglądają pracuj.pl, a przecież nie powinni, zwłaszcza, że są w pracy i tak dalej, i tak dalej. No i trzeba sobie zadać takie pytanie, no okej, ja to wszystko w logach mogę mieć, ale nikt nie ma czasu tego sprawdzać i kontrolować, no to może warto się zastanowić, co w sumie jest dla mnie kluczowe i jakąś priorytetyzację tu ustalić. Chociaż z tym pracuj.pl to też znam taką historię, gdzie w logach, jak analizowaliśmy już po fakcie, to wyszło, że pracownik najpierw przez cały dzień sobie kopiował pliki z zasobu na pulpit, a następnego dnia zalogował się do swojej prywatnej poczty, ściągnął taki plik, który tajemniczo nazywał się CV, potem wszedł na pracuj.pl, w konkretną zakładkę, konkretne ogłoszenie, konkretny przycisk aplikuj, zaimportował to CV, a pliki, które sobie wcześniej odłożył, skopiował sobie na pendrive. Tam nie było zabezpieczeń z tym zrobionych, ale można naprawdę całkiem ciekawe historie zaobserwować, jak się trochę w logach posiedzi.
Słuchajcie, tak, tu AI-a nie trzeba, to było widać.
Tak, to po prostu gołym okiem. Znaczy, generalnie jeżeli pracodawca czy firma, z którą pracuje, ma wątpliwości co do działania albo nie wie, na co ma spojrzeć, to no, zabrzmi to brutalnie, ale podpowiadam, zainstalujcie system DLP u pracowników, którzy są na okresie wypowiedzenia.
Słuchajcie, ja widziałem takie reguły bezpieczeństwa, które triggerowały się w momencie, kiedy dowolny pracownik wchodził na pracuj.pl albo na dowolny tego typu serwis, więc jakby to niezależnie od tego, czy byli to pracownicy na wypowiedzeniu, czy cokolwiek, nie? Więc jakby są też takie przesady w różnych organizacjach, no ale...
No dobra, ale jak wyjdzie ci pracownik działu HR, no to masz 20 incydentów i 20 problemów, a to w zasadzie babka wrzuca twoje własne ogłoszenie, prawda, do sieci, nie?
No ale widocznie takie firmy lubią sobie czytać takie dziwne logi. No dobrze, jakbyś tak miał spojrzeć z lotu ptaka na to wszystko, co się w twoim życiu zawodowym działo, to którą z przygód na tej ścieżce wskazałbyś jako ta, która cię ukształtowała i ta, która spowodowała tym, gdzie jesteś teraz i co robisz teraz?
Wiesz co, ja nie powiedziałbym, że to była przygoda, natomiast chyba bym wyróżnił takie dwa czynniki. Po pierwsze, żebyśmy nie wiem, jak dobrze się uczyli i jak bardzo byli zaangażowani w to, co robimy, to przyda się w życiu trochę szczęścia. Ja naprawdę miałem dużo szczęścia, że jestem tu, gdzie jestem. Natomiast też nie byłbym tutaj, gdyby nie to, jak zostałem ukształtowany, ale nie przez przygody, jak to ładnie ująłeś, tylko przez ludzi, z którymi pracowałem. Całe swoje życie zawodowe miałem szczęście trafiać na bardzo, bardzo dobrych menadżerów, jeden po drugim, i każdy mnie uczył czegoś innego, każdy mnie uczył zupełnie innych aspektów. Jedni byli zaangażowani w dane i wszystko się kręciło wokół danych, więc uczyli mnie trochę analizy tych informacji. Inni mieli taką smykałkę do prelekcji, do wystąpień publicznych, do szkoleń w tym kierunku. Jakby każdy z menadżerów, z którym miałem styczność, pokazywał mi trochę inne fragmenty swojej osobowości i one, myślę, bardzo mocno mnie zawodowo ukształtowały.
No ładne to powiedziałeś, mi się bardzo podoba. Takiej odpowiedzi jeszcze nie mieliśmy. A teraz pytanie, czy uda ci się znaleźć odpowiedzi, których jeszcze nie mieliśmy w kolejnym naszym zadaniu, czyli musisz teraz porozmawiać ze swoją wymarzoną złotą rybką, tylko złota rybka jest bardzo cyber i przyjmuje tylko tematy z cyberbezpieczeństwa. Masz trzy życzenia, gdybyś mógł, nie wiem, czy mogę dodać zastrzeżenie, ale takie, które nie zlikwidują potrzeby istnienia twojego stanowiska pracy. Muszę ostrożnie z tymi życzeniami.
No, chyba jestem za dużym egoistą, żeby życzyć sobie, żeby zlikwidowało to moje miejsce pracy, jednak lubię swoją pracę. Pierwsze życzenie zupełnie prywatne, ale związane z cyber security. Ja bym chciał mieć możliwość usiąść do debaty z generałem Karolem Molendą i Andrzejem, panem profesorem, doktorem Andrzejem Draganem. To są takie dwa nazwiska w branży, gdzie byłoby to swego rodzaju spełnienie moich zawodowych ambicji, żeby się w tym gronie znaleźć i podebatować. To bardzo, bardzo prywatne. Ale
panie generale, jeżeli pan słucha, to zwracamy uwagę. Wiemy, że pan generał kiedyś nas na pewno słuchał, więc może jeszcze się zdarzy.
Proszę się szukać. Byłoby
bardzo
debaty.
Miło, panie generale. Drugie marzenie, no, ja bym chyba chciał, żeby ataki były identyfikowalne i wykrywalne. To znaczy, irytuje mnie niesamowicie, że są ataki przeprowadzone na polskie firmy, na przedsiębiorstwa. Irytują mnie sytuacje, w których ktoś na przykład 30 lat prowadzi swój biznes i naprawdę się stara i dwoi się i troi, żeby być jak najlepszym w tym, co robi. I ktoś z zewnątrz przychodzi, potrafi mu to wszystko rozwalić, a on nawet nie wie, kto to był, że nie jest w stanie tego w żaden sposób zidentyfikować, a co dopiero mówić o pociągnięciu do odpowiedzialności. I to nie chodzi o to, że on jakby nie zaangażował się za bardzo. Nie, ten człowiek prawdopodobnie zrobił wszystko, co się dało, a i tak ktoś był sprytniejszy od niego. Więc z punktu widzenia kogoś, kto się trochę lubuje w cyber security, chciałbym, żeby każdy atak był do zidentyfikowania, do wykrycia i żeby się dało sprawcy pociągnąć do odpowiedzialności. Natomiast trzecie marzenie trochę wybiega w przyszłość. Jak popatrzymy na to, jak wyglądał ten rynek powiedzmy 5 czy 10 lat temu, albo jeszcze bardziej wstecz, no to widzimy bardzo dużą dynamikę zmian. I tak sobie pomyślałem, że chyba bym chciał, żeby możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji, która przecież już jest i pewnie za chwilę będzie jeszcze szersza, w przyszłości była ekonomicznie dostępna dla każdego. Ja nie mówię, że ona ma być za darmo, ale ona powinna być na takim poziomie ekonomicznym, żeby nie było różnic, że ktoś jest lepszy lub gorszy, bo go stać na wykorzystanie sztucznej inteligencji albo nie.
Przyszłościowe?
No jest szansa, że to ostatnie to się chyba najszybciej zrealizuje, bo koszty spadają wraz z liczbą zapytań.
No też zależy, jak to, w którym kierunku będzie się to rozwijać, tak? Może będzie jakiś AI Pro, też blockchainie w chmurze, czy prywatny, coś prywatny takiego. Tak. No dobrze, a gdybyś nie pracował na obecnym stanowisku, to byłbyś kim?
Gdybym nie pracował na obecnym stanowisku, to byłbym albo aktorem, albo dyrektorem, albo jednym i drugim.
No może dyrektorem teatru na przykład.
To mniej więcej to miałem na myśli, tak. Znaczy w kierunku aktorstwa mnie od zawsze ciągnęło i zawsze mam, od zawsze takie ciągoty w kierunku zarządzania, więc pewnie jedno albo drugie.
No dobra. A co robisz, gdy nie pracujesz? Jakieś hobby niezwiązane z komputerem?
Tak, jak nie pracuję, to jeżdżę na snowboardzie. Jestem z tych osób, które jak jest połowa sierpnia, to stwierdzają, no fajnie, ciepło, fajnie, podoba mi się, ale już by tak mogła pomału zima przyjść, śnieg spaść.
To niedobre.
Może na deskę
to przez ciebie.
Ja nienawidzę zimy. Nie rozmawiałem już o tym. Zima dopiero się zaczęła, więc...
No to ja jestem właśnie z tych drugich, co tylko czekają, może wyciągi ruszą, żeby pośmigać na snowboardzie.
Masakra. Ja tam na plaży poleżę. No dobrze. To teraz zdradź nam, na jakim systemie pracujesz na co dzień. I czy masz na nim DLP?
Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć. Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na tak postawione pytanie na Windowsie, ale jestem przekonany, że dane, które mam na swoim komputerze, są dla mojego pracodawcy bezpieczne.
No tak, nawet jakbyś miał je wyciągnąć, to wiesz jak.
No właśnie, jesteś zagrożeniem dla swojego pracodawcy, bo wiesz, jak działają systemy DLP.
Tak, jakbym zatrudniał kogoś, kto pracuje przy DLP, to ja mu bym to drugie DLP musiał zainstalować. Nie? Tak, żeby nie miał za dużo doświadczenia w tym, które ma na swojej stacji.
No, ale wiesz, to jest kwestia potem odpowiedzialności prawnej, to jest kwestia zaufania do pracownika i kwestia tego, jaki to ma charakter. Tak? No, jestem na tyle uważny, że nie popełnię oczywistego błędu, pomyłki, nie wiedząc, że coś gdzieś mogę wysłać, więc no, taka sytuacja raczej nie będzie miała miejsca, a z drugiej strony jestem na tyle uczciwy w stosunku do swojego pracodawcy, że celowo też tego nie zrobię.
DLP wbudowane w etykę, to jakby też można takie szkolenia robić dla pracowników.
Sześć lat co najmniej w tym siedzę, no to już naprawdę...
Słuchaj, pomyłki się zdarzają.
DLP tak, może pomyłki coś... się zdarzają, to prawda.
Tak, tak. DLP może coś wykryć, co niekoniecznie ty wykonałeś, tak? I tylko reakcja twojego pracodawcy będzie wyznacznikiem tego, jak dojrzała jest ta organizacja.
Ja nie wiem, dlaczego tak na smutno. Na
tutaj dlaczego w kierunku smutno? Nie?
Zmierzamy to są takie
ciekawe
tematy.
Rzeczy, słuchaj. No bo zdarzają się faktycznie pomyłki, jakby false positive się zdarzają, więc to o tym też trzeba mówić.
No dobra,
ostatnie pytanie.
Ostatnie pytanie. Commodore czy Atari?
Tutaj odpowiedź mi PC. Tak się składa, że jestem z tych czasów, którzy jakby wiem, na czym ta wojna między jednymi a drugimi polegała, natomiast w momencie, w którym ja bardzo krótko byłem na świecie, to Commodore już pomału przestawało istnieć, więc jakby moje pierwsze przygody to PC, więc odpowiedź mi PC.
Dementujemy, żadnej wojny nie było. To są jakieś plotki i pomówienia. To była wielka przyjaźń zawsze. Adamie, mam dla ciebie książkę. Przy okazji przypomnij mi, że mam ci też książkę. O, kamerka mi coś wsiadła.
Tak, nie wytrzymała tego
tak, węgla mi w Atari zabrakło. Mam dla ciebie książkę o Atari właśnie, także... Tak.
Wyśmienicie, dziękuję bardzo. O, wróciłeś do nas.
Tak. Jeszcze nie wiadomo.
Los ci sprzyja. O, prawie. Dobra. To jest chyba sygnał, że powinniśmy zakończyć naszą rozmowę. Ja sobie pozwolę pod wirtualną nieobecność drugiego prowadzącego podziękować ci, Mateuszu, bardzo za wizytę i za doświadczenie, jakim się z nami podzieliłeś. No i życzyć ci chyba tego, żeby to DLP działało, tak? No bo to faktycznie wielu pracodawcom pomaga zarządzać ich biznesem i ratuje czasem przed kłopotami. Także oby działało wtedy, kiedy powinno. Jak najmniej false positive'ów. Chyba takie życzenie
bardzo
można
dziękuję.
Zostawić na koniec.
Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło z wami rozmawiać.
Do zobaczenia.
Dzięki bardzo i do zobaczenia.
A my
też się będziemy chyba zbierać. Nie powiemy wam jeszcze, kto będzie za tydzień, bo jeszcze nie mamy ostatecznego potwierdzenia, ale jakichś tam kandydatów mamy. I to nawet całkiem fajnych, więc myślę, że nie będziecie się nudzić. Stefany się już troszeczkę budzą i myślę, że też coś ogarniają, więc na pewno się jeszcze zobaczymy w tym roku i to pewnie jeszcze ze 3-4 razy. No, damy chyba radę.
Tyle ile
weekendów. Będzie dobrze. Będzie dobrze.
Dobrze, moi drodzy, więc za tydzień mamy 157 odcinek, na który was serdecznie zapraszamy, a teraz miłej nocy i fantastycznego poniedziałku, bo jutro idziemy do pracy, moi drodzy, także...
Nie, po co to przypomniałeś?
Tak, ci co pracują w domu mają fajnie, jednoosobowe działalności gospodarczej nie muszą mieć DLP, jak się dowiedzieliśmy, więc też mogą spać spokojnie i jutro sobie popracować z domu. Trzymajcie się i do zobaczenia.
Bye!